Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI wyświęcił 9 nowych kapłanów. Wiernych zachęcił do otwartości na Boże powołanie. Włochy i Francja mają 2 nowych błogosławionych. W Gnieźnie odbyły się uroczystości odpustowe ku czci świętego Wojciecha. Po aktualnościach z życia Kościoła w Polsce, jak co tydzień zapraszamy na audycję księdza Rafała Zarzecznego pod tytułem Ex Oriente Lux. Na niedzielny magazyn zaprasza Łukasz Lewicki.
Postać dobrego pasterza jest niezwykle ważna dla tożsamości kapłana, zyskując pełnię znaczenia w świetle śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Mówił o tym Benedykt XVI podczas mszy w Bazylice Watykańskiej. W czasie liturgii papież udzielił święceń kapłańskich 9 diakonom diecezjalnym. W poprzedzającej obrzęd święceń homilii zwrócił uwagę na samookreślenie się Jezusa jako dobrego pasterza, który oddaje życie za swoje owce, aby je doprowadzić do prawdziwego życia w obfitości.
To właśnie jest rys charakterystyczny pasterza, jaki spełnia w pierwszym rzędzie sam Jezus, wypełniając wolę Ojca, który go posłał. Zadaniem biblijnej postaci króla pasterza było przede wszystkim rządzenie ludem Bożym, utrzymywanie go w jedności i prowadzenie go. Ta królewska funkcja w pełni realizuje się w Jezusie Chrystusie w swoim wymiarze ofiarniczym, gdy oddaje On swe życie. Jednym słowem, realizuje się ona w tajemnicy krzyża, to znaczy w najwyższym akcie uniżenia i ofiarnej miłości. Jak powiada opat Teodor Studyta, przez krzyż my, Chrystusowe owieczki, zostaliśmy zgromadzeni w jednej owczarni i przeznaczeni do niebiańskich przybytków.
Papież przypomniał, że prawda ta znajduje echo w rycie święceń, między innymi gdy neoprezbiterom wręcza się chleb i wino oraz zachęca się ich, aby odprawiając Eucharystię, upodabniali swoje życie do tajemnicy Chrystusowego Krzyża.
Podkreśla się w ten sposób, że codzienne sprawowanie mszy świętej nie oznacza dla kapłana jedynie funkcji rytualnej, ale spełnianie misji, która całkowicie i dogłębnie angażuje całe jego istnienie w komunii ze zmartwychwstałym Chrystusem, który w swoim Kościele nadal dokonuje odkupieńczej ofiary. Ten eucharystyczno-ofiarniczy wymiar jest nierozerwalnie związany z wymiarem duszpasterskim, stanowiąc istotę prawdy i zbawczej mocy, od której zależy skuteczność wszelkiego działania. Oczywiście nie mówimy tu o skuteczności w znaczeniu jedynie psychologicznym czy społecznym, ale o witalnej owocności Bożej obecności na poziomie głęboko ludzkim. Samo przepowiadanie, dzieła i różnego rodzaju gesty, które czyni Kościół w ramach wielorakich inicjatyw, utraciłyby swą zbawczą skuteczność, jeśli by zabrakło sprawowania ofiary Chrystusa. A to zostało powierzone wyświęconym kapłanom.
I questa è affidata ai sacerdoti ordinati.
Dar kapłaństwa jest znakiem wiernej i opiekuńczej miłości Boga względem Kościoła, mówił z kolei Benedykt XVI w czasie południowego spotkania z wiernymi. Przed odmówieniem modlitwy Regina Celi papież przypomniał o obchodzonym dziś Światowym Dniu Modlitwy o Powołania. Zwrócił uwagę, że dzisiejsze powołania natrafiają na trudności kulturowe, a wielu młodych widzi w pójściu za Bożym wezwaniem ograniczenie, a nie pełną realizację ludzkiej wolności.
Pan bowiem zawsze powołuje, ale niejednokrotnie go nie słuchamy. Jesteśmy rozpraszani przez wiele powierzchownych rzeczy i głosów, a później obawiamy się słuchać głosu Bożego, ponieważ myślimy, że odbierze nam wolność. Tymczasem każdy z nas jest owocem miłości, z pewnością miłości rodziców, a głębiej miłości Boga. Pismo Święte powiada, nawet gdyby Twoja matka o Tobie zapomniała, ja nie zapomnę o Tobie, bo Cię znam i miłuję. W chwili, gdy sobie to uświadamiam, moje życie się zmienia, staje się odpowiedzią na tę miłość większą niż cokolwiek. I w ten sposób coraz pełniej realizuje się moja wolność.
Papież przypomniał, że wyświęcił dziś w Rzymie nowych kapłanów. Zwrócił przy tym uwagę, czym owi neopresbiterzy różnią się od swych rówieśników.
Młodzi ludzie, których dziś wyświęciłem na kapłanów, nie różnią się od innych młodych, ale zachwyciło ich piękno Bożej miłości i nie mogli uczynić nic innego, jak tylko odpowiedzieć całym swym życiem. W jaki sposób spotkali oni miłość Boga? Spotkali ją w Jezusie Chrystusie, w Jego Ewangelii, w Eucharystii i we wspólnocie Kościoła. W Kościele odkrywa się, że życie każdego człowieka jest historią miłości. Ukazuje nam to jasno Pismo Święte oraz potwierdza świadectwo świętych.
Po odmówieniu modlitwy maryjnej papież pozdrowił uczestników beatyfikacji włoskiego działacza społecznego Giuseppe Toniolo. Uroczystości te odbyły się w rzymskiej bazylice świętego Pawła za murami. Papież wskazał na aktualność przesłania nowego błogosławionego, który stawiał na pierwszym miejscu wartość osoby ludzkiej i solidarności.
Druga beatyfikacja miała natomiast miejsce we Francji, gdzie w Coutances do chwały ołtarzy wyniesiono 18-wiecznego Norbertanina. W czasie rewolucji francuskiej księdza Piera Adriena Tulorza zgładzono przez zgilotynowanie. Papież nazwał go męczennikiem prawdy.
Ojciec Święty pozdrowił ponadto uczestników międzynarodowego spotkania studentów w rzymskiej dzielnicy Tor Vergata. Młodzi wezmą jutro udział w czuwaniu modlitewnym, którym uczczą pierwszą rocznicę beatyfikacji Jana Pawła II. Zwracając się z kolei do Polaków, papież pozdrowił uczestników uroczystości w Gnieźnie.
Moją szczególną modlitwą ogarniam Ci, że Episkopat Polski, arcybiskupa prymasa i uczestników uroczystości odpustowych w Gnieźnie. Niech święty Wojciech, patron Polski, wyprasza obficzość wasta kościoła, zwłaszcza dla licznych powołań kapłańskich i zakonnych, pomyślność dla waszej ojczyzny i polskich rodzin. Serce błogosławiam wam wszystkim.
Święty Wojciech jest symbolem duchowej jedności Europy i wyzwaniem dla współczesnych narodów, mówił w Gnieźnie prymas Polski arcybiskup Józef Kowalczyk. Dziś zakończyły się tu uroczystości ku czci męczennika. Ich głównym punktem była suma odpustowa na placu Świętego Wojciecha.
Głównym punktem dwudniowych uroczystości była suma odpustowa na placu przy Gnieźnieńskiej katedrze. Przewodniczył jej prymas Polski. Arcybiskup Józef Kowalczyk podkreślał, że święty Wojciech jest symbolem duchowej jedności Europy i wyzwaniem dla współczesnych narodów. Jest znakiem dla każdego z nas.
My mamy prawo wyznawać naszą tożsamość w sposób publiczny i nikt w demokratycznym państwie tego nam nie może zabronić. Żadna poprawność polityczna. Naszą poprawnością polityczną jest Ewangelia i obowiązek świadczenia o niej w sposób publiczny, bo jesteśmy narodem chrześcijańskim od 1000 lat. Niezależnie od tego, czy w Konstytucji Europejskiej będzie to zapisane, czy nie.
Europie próbuje nadać się oblicze wykluczające dziedzictwo religijne, mówił w homilii kardynał Stanisław Dziwisz. Tymczasem, jak podkreślał metropolita krakowski, jednocząca się Europa powinna być wspólnotą ducha i wartości, które stanowią filary jej tożsamości. Tą wizją Europy żył papież Polak. Podczas uroczystej sumy odpustowej kardynał Stanisław Dziwisz przekazał relikwię błogosławionego Jana Pawła II. To ampułka z krwią Ojca Świętego i nas łączony nią skrawek tkaniny.
Te relikwie mają szczególny charakter. Jest to wyraz, symbol jego miłości do ojczyzny, do wszystkich Polaków, do Kościoła. Krew to również wyraz cierpienia i ofiary.
Metropolita krakowski nawiązał też do złotego jubileuszu kapłaństwa prymasa Polski i do jego długoletniej posługi w charakterze nuncjusza apostolskiego.
Zaowocowała jego roztropność, wizja Kościoła i doświadczenie. Wymieńmy tylko przygotowanie przez nuncjusza reorganizacji struktur administracyjnych Kościoła w Polsce, co znalazło wyraz w bulli totus tus polonie populus.
Obecny nuncjusz apostolski arcybiskup Celestino Migliore nałożył krzyże misyjne ponad 30 duchownym i świeckim wybierającym się na misję. Zwyczaj ten zapoczątkował w 1979 roku papież Jan Paweł II. Z Gniezna dla Radia Watykańskiego Justyna Malińska, Radio Plus.
Światłość ze wschodu. Ex oriente lux.
O Jezus, my ręce bez zalety.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
O etiopskiej stolicy, część pierwsza. Addis Abeba, współczesna stolica Etiopii. Jakie jest to odległe afrykańskie miasto? Może wcale nie takie odległe, jak mogłyby to sugerować dane geograficzne. Być może jednak Addis Abeba jest bliższa wielu europejskim stolicom niż inne, wielkie nawet miasta na czarnym lądzie. Oczywiście, każdy laik natychmiast i prawie bezbłędnie będzie umiał wymienić choćby i tuzin cech, które niewątpliwie odróżniają tamten świat od naszego. Tamte ulice od tych, które sami zwykliśmy przemierzać. Tamtych ludzi od naszych znajomych. Tamte obyczaje od naszych postaw codziennych. To prawda. Ale jest też w Addis Abebie coś całkiem znajomego, bliskiego i bardzo europejskiego. Choć chyba nie umiałbym tego nazwać. Mnie w każdym razie miasto bardzo szybko wydało się całkiem znajome i naturalnie moje. Nawet jeśli ta własność czasami doskwiera, a niekiedy nawet zaboli. Więc pozwól, drogi słuchaczu, że w najbliższych audycjach opowiem ci nieco o tej największej etiopskiej metropolii.
A sama mama nie nauje miareka. Yemi maka bagzabiri maka iskashim gelena ishakama bamakara
ma. Addis Abeba to po amharsku znaczy nowy kwiat. Mówiłem o tym już kiedyś. Dla nas byłby to kwiat niemal alpejski, bo miasto położone jest na wyżynie abisyńskiej na wysokości około 2500 metrów nad poziomem morza. To dość wysoko jak na europejskie płuca. I rzeczywiście, efekt rozrzedzonego powietrza daje się we znaki, szczególnie na początku pobytu w Etiopii i zwłaszcza w godzinach porannych. Ale po kilku dniach nikt już chyba nie będzie pamiętał, że oto mieszka niemal dokładnie na szczycie rysów. Bo i krajobrazy całkiem inne, i temperatura, i wszystko zresztą. Jeśli zaś spojrzymy na współczesną mapę polityczną Etiopii, to przekonamy się, że Addis Abeba leży dokładnie w wirtualnym centrum kraju. Z mapy dowiemy się także, że jest to 9 stopień szerokości geograficznej północnej i 38 długości wschodniej. Stąd do równika jest zatem około 1000 kilometrów w linii prostej. Dopowiedzmy, że prawie na tej samej długości geograficznej, tyle że na naszym kontynencie, znajduje się Moskwa. Nie odbiega to też zbytnio od położenia Jerozolimy. Pomimo, że jesteśmy na wielkiej wyżynie, samo miasto nie leży jednak na równinie niczym na płaskim stole, ale rozwinęło się na wielu pagórkach i zboczach rozległej doliny, którą otaczają całkiem pokaźne wzgórza. Jest to przede wszystkim pasmo Mennagesha na południowym wschodzie, ogromny masyw starego wulkanu, sięgający 3000 metrów powyżej poziomu morza. Na północy natomiast i znacznie bliżej obecnego miasta rozciągają się równie wysokie wzgórza Entoto. Kiedyś były tu stare lasy, ale wraz z rozwojem ludzkich osiedli i przemarszem kolejnych wojsk z dawnej puszczy nic nie zostało. Dziś za to Entoto porastają lasy eukaliptusowe. A mówiłem już kiedyś, że roślinę tę sprowadzono z Australii dopiero u zarania ubiegłego stulecia, gdy dramatycznie zaczęło brakować drewna na opał i budulca. Nie wiadomo jednak, czy dobrze się stało. Tak czy owak, gdyby ktoś dziś wybrał się na wycieczkę na wzgórza Entoto, dla zaczerpnięcia świeżego powietrza lub z pobożności na pielgrzymkę do tamtejszych kościołów, będzie miał też niepowtarzalną okazję, by podziwiać panoramę całego miasta. A przy ładnej pogodzie zobaczy nawet w oddali na południu świętą górę Dzukwala, gdzie kiedyś miał swój erem mnich o imieniu Gebrmenfas Kyddus, jeden z najbardziej czczonych świętych w całej prowincji Szewa. Wspominałem już kiedyś, że to cesarz Menelik II zapragnął mieć w Addis Abebie swoją stolicę. Marzyło się bowiem temu etiopskiemu władcy wielkie państwo z góry na dół mapy afrykańskiego rogu. I rzeczywiście, pod koniec XIX wieku rozciągnął on swoje panowanie aż po Zaruf Abisyński. Centralne położenie miasta na skrzyżowaniu wielkich dróg z północy na południe i ze wschodu na zachód okazało się w tym procesie faktem znaczącym. Po prostu najłatwiej się stąd było wyprawić na cały kraj. A że pańskie oko konia tuczy, więc Menelik chciał i też umiał osobiście wszystkim kierować. To pewnie dlatego, choć powodów jest więcej, i dziś jeszcze Etiopczycy z ogromnym szacunkiem wspominają swojego władcę. Pierwotnie jego rezydencją miał być pałac wzniesiony właśnie w Entoto. Nic w tym zresztą dziwnego, skoro władca urodził się w tamtych okolicach. Do nowej siedziby Menelik przeniósł się wraz z całym dworem w roku 1881. Niedługo miała się tu odbyć jego uroczysta koronacja. Teraz nie był już tylko lokalnym Nygusem, czyli królem prowincji Szewa. Odtąd Ase Menelik II miał się za prawdziwego cesarza, potężnego władcę, któremu koronę uroczyście nałożył i pobłogosławił sam etiopski biskup Szewe, metropolita Abune Mateos. Było to 3 listopada 1889 roku. 3 dni później koronowana została też jego żona, cesarzowa Taitu Betul. Zarówno dawny pałac cesarski, jak i kościół koronacyjny, dedykowany Najświętszej Marii Pannie, popularnie zwany Entoto Mariam, stoi tam do dziś. Ponoć wiele elementów kościoła było wzorowanych na opisie świątyni Salomona. Faktem jest, że jego malowidła nawiązują do jerozolimskiej tradycji. Oto jeden z obrazów przedstawia Menelika jako mądrego władcę. Zaś Taitu jest tu prawdziwą królową Saby, która przybyła z południa, by słuchać mądrości Salomona. Tak oto historia współczesnej stolicy Etiopii splata się z legendarnymi początkami całej etiopskiej cywilizacji. Pod koniec XIX wieku, u podnóża gór Entoto, w dolinie o łagodnym klimacie, gdzie nie brakowało wody i na skrzyżowaniu najważniejszych szlaków, szybko wyrastać zaczęło miasto Addis Abeba, nowy kwiat. A o tym, jak się rozwijało, powiemy już w następnej audycji.
O Jezus, my ręce bez zalew. O Jezus, my ręce bez zalew.
O Jezus.
Audycją księdza Rafała Zarzecznego kończymy dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.